No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu Historie Potłuczone. Jak zawsze, oczywiście bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i że możemy wspólnie posłuchać kolejnych historii. Ale zacznijmy oczywiście od paru komentarzy, bo dlaczego by i nie. Ziemniak Jarpen. Tak to pisze. Mam wrażenie, że chyba już kiedyś Ziemniaka Jarpena czytałem. Takie mam jakieś odklejki w głowie, ale to nie wiem, czy to prawda. Pisze tak. A ja wracam autem z gór i wcinam burgerka z maka. Trzeba doładować kalorie, bo 28 km w nogach i 2100 metrów przewyższeń. Za 4 tygodnie Kilimandżaro. Trzymajcie kciuki. Jedna zdrowaśka też nie zaszkodzi w wolnej chwili. Ja bym zdecydowanie polecał bardziej te zdrowaśki niż kciuki, ale ziemniaku Jarpen, no Kilimandżaro za 4 tygodnie, w sensie teraz już pewnie 3 tygodnie, to gratuluję, to niezłe wyzwanie. Daj znać jak było, daj znać za te parę tygodni, czy żyjesz i czy wszystko w porządku. Kasia z kolei pisze tak. Nie umiałam ubrać w słowa mojej historii. Jak dobrze, że autorka zrobiła to za mnie. Tu chodzi o tą ostatnią historię z zeszłego tygodnia. Ja dostałam od taty przekonanie, że jestem brzydka i zostanę starą dziwą. I tak sobie trwam zamknięta w swojej zbroi. Nie pozwalam się nikomu do mnie zbliżyć, żeby nie zostać zraniona. Przytulam wszystkie potłuczone przez ojców małe dziewczynki. Kasiu kochana, nie trwaj proszę w tej zbroi. Na terapię, do Pana Jezusa, otwierać się i nie pozostawać w tym zamknięciu. Bardzo Cię o to, Kasieńko, proszę. Joszek z kolei pisze tak. Niesamowite. Całego podcastu słucham mając telefon w kieszonce kamizelki taktycznej. Głos szóstaka dobiega więc z kieszonki. No to wszystko się zgadza. Jak pamiętacie, tam mnie nazwano w ostatnim podcaście kieszonkowym terapeutą czy kieszonkową terapią. No więc właśnie miałeś, Joszku, szóstaka z kieszonki. Może i tak ma być. Jadzia z kolei pisze tak. Ojcze, proszę, zostań moim mężem. Pod spodem odpisała i Danusia, to nie jest śmieszne. Danusiu, to jest śmieszne, jeśli to nie było na serio. Bo mam nadzieję, Jadziu, że to nie było na serio. Bo jak to było na serio, to rzeczywiście to nie jest śmieszne, bo nie zostanę. Ale jeżeli to nie było na serio, a tak to odczytuję, to mogę bardzo piękne zdanie. Niestety muszę ci odmówić, Jadziu. Mam już, że tak powiem, związek taki do śmierci. Więc na razie póki co nie zamierzam go zmieniać na inny i to na razie, mam nadzieję, będzie trwało do końca życia. Ale generalnie to, kochani, śmiejmy się, proszę, śmiejmy się z siebie koniecznie i nie bądźmy poważni również w najbardziej poważnych sprawach. Panda Lover z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, jeśli ojciec jeszcze nie słuchał najnowszej chyłki Remigiusza Mroza, to mam mały spoiler. Otóż dowiedziałam się dziś od mojej bliskiej koleżanki, że jest ojciec wraz z langustą wspomniany w najnowszym 17 tomie. Pozdrawiamy ojca serdecznie. Kochana Pandolover, wiem o tym, dostajemy już po prostu 150 tysięcy zdjęć i różnych innych właśnie tej strony, gdzie Remik Mróz w najnowszej chyłce langustę wspomina. Nie ukrywam, nie czytałem. Bo ja jakiś czas temu przestałem Remka słuchać, na sensie, znaczy słuchać, bo ja go głównie słuchałem jego pierwszych książek. Raz, że po prostu nie mam trochę czasu, a dwa, nie będę ukrywał, po prostu bardzo mnie męczy brutalność, która się pojawiła. Znaczy zawsze była, ale teraz się jakoś tak mam wrażenie rozwinęła w tych książkach i to mnie trochę jakby odstrasza. Ale w ogóle to Remigiusz Mróz to jest jedna z najsympatyczniejszych osób, jakie zdarzyło mi się, w sensie nie znam go osobiście, ale... O, przepraszam, jakie zdarzyło mi się gdzieś tam słuchać, więc w ogóle to bardzo go pozdrawiam. I to w ogóle bardzo miłe, że langusta rzeczywiście pojawia się w tej najnowszej chyłce. Pewnie kiedyś do niej dotrę, ale widziałem tą stronę i to jest to oczywiście rozmowa między chyłką a Zordonem, gdzie Zordon chce być jak szóstak i to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Ale dziękuję za tą wspominkę. Kochani, tyle komentarzy, tyle tego wstępu, robimy czołóweczkę, a potem jedziemy z historią. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Mirce, co 10 lat po ślubie za mąż wyszła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, moje drogie mordy. Witam was bardzo serdecznie i bardzo was zapraszam na właściwą część, jak zawsze, naszego podcastu. Wiem, że wielu z was nie słucha tych wstępów, słucha dopiero właśnie od tego momentu. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, no ale cóż, macie prawo, bierzcie tam co chcecie, wasza rzecz. Kochani, posłuchajcie proszę historii, którą wysłała mi Mirka. Nie było żadnych próśb o zmianę imienia i chyba rzeczywiście, bo to jest w ogóle piękna historia, dobra historia. Posłuchajcie proszę. Szczęść Boże Ojcze Adamie i hejka dla wszystkich słuchających. Szczęść Boże Mirko. Na początek tej historii kilka faktów o mnie. Nazywam się Mirosława, ale to strasznie oficjalnie brzmi. I dla wszystkich jestem po prostu Mirka. Od 10 lat jestem szczęśliwą żoną, od 7 lat na stałe mieszkamy w Niemczech. Czyli ja, Mirka, lat 29, Sylwester, lat 31, Luna, nasz pies, lat 10. Razem od ponad 11 lat. Opisane wydarzenia to aktualny czas, aczkolwiek, tutaj jest mój dodatek, to nieprawda, bo potem po tej wiadomości dostałem już kolejną, więc potem wam zaktualizuję, bo jest jeszcze kolejne wydarzenie, które mi dosłano dosłownie w ostatnich dniach, więc ta historia się jeszcze troszeczkę zaktualizuje, ale posłuchajcie. Zaczyna się tak. Wielki Piątek. Matko, jak dobrze się śpi w ciepłym łóżku, mając tę świadomość, że przede mną 4 błogie dni lenistwa, w końcu święta, czyli nic innego jak leniuchowanie. Bo Wielkanoc dla mnie to idealny długi weekend na szwendanie się po domu w piżamie i oglądanie Netflixa. Mój mąż chrapie obok mnie, skutecznie nie pozwalając mi ponownie zapaść w objęcia Morfeusza. Mocno go kocham, naprawdę tak mocno jak go kocham, tak czasami bym go miała ochotę udusić poduszką za to chrapanie. No dobra, ale ała, ała, moja ręka drętwieje, czuję okropne mrówki biegające po całym ramieniu, a to przecież odcięty dopływ krwi. No bo w końcu na tej ręce leży moje 10-kilogramowe futrzane szczęście i też pochrapuje. Czyli Luna, nasz pies, towarzyszy nam już 10 lat. Jest z nami całe nasze małżeństwo, chociaż nie do końca małżeństwo. Rudy miks jamnika i koker spaniela to kudłate serducho na 4 łapach. Ręki nie czuje, ale ona tak słodko śpi, że jakoś przeżyje te biegające mrówki. I tak sobie trwam w tym błogim cieple, otulona miłością męża i psa. Dzień dobry, kochanie, słyszę. No to co, kawka, śniadanko? O, chyba jednak udało mi się zasnąć. Rany, to już jest po 9. Dobra, trzeba zacząć ten dzień. Jasne, tylko że ja chcę ze spienionym mlekiem. To ty ogarnij kawkę, a ja idę do łazienki, a potem zrobię nam śniadanie. Odpalam swój ulubiony kanał na YouTubie. Ojcze, wybacz, wtedy to nie był twój kanał, w tamtym czasie. Wtedy ulubiony to były podcasty kryminalne. Słyszę charakterystyczną muzyczkę i już wiem, że to będzie dobry dzień. Nagle ze słuchania o kolejnym psychopacie, który rozczłonkowywuje ciało swojej ofiary, wyrywa mnie głos męża. A może by tak jutro pojechać i poświęcić koszyczek? W końcu jutro jest Wielka Sobota. Ale mówię, że po co? To my w ogóle obchodzimy Wielkanoc? Przecież nie obchodzimy. No ale chyba żurek z białą kiełbaską to przecież zrobisz, nie? No ta, no i tyle z mojego długiego weekendu. Ale po co on chce do tego kościoła jechać? Jakieś durne tradycje. No dobra, ogarnę ten koszyk. I tak właśnie minął mi Wielki Piątek na słuchaniu o psychopatach, farbowaniu jajek i szukaniu w piwnicy koszyczka. Dobra, Wielka Sobota. Do polskiego kościoła musimy jechać 45 minut, mieszkamy w Niemczech. Trochę daleko, jak na to, żeby ksiądz prysnął na nas odrobiną wody, no ale dobra, nie ma tego złego. W miejscowości, gdzie jest kościół, jest też IKEA, czy też raczej IKEA, a ja akurat kończę urządzać swoje studio fotograficzne, no i pięknie. Najpierw tradycja dla męża, nie wiem po co, a potem IKEA dla mnie. Sylwester nie jest zbyt szczęśliwy, że czeka go wycieczka po IKEA, ale cóż, przeżyje, skoro ja dla niego pójdę do kościoła. Pod kościołem tłumy, nie sądziłem, że w okolicach jest aż tylu Polaków. Oczywiście problem z parkingiem, ale w końcu udaje nam się zaparkować, idziemy do kościoła. W środku też tłum ludzi, nie ma się co pchać do ławki, stajemy z tyłu przy drzwiach i czekamy, aż pojawi się ksiądz. Nagle obok nas staje rodzina, mama, tata, jakiś maluch biegający wokół nich, a w wózku kilkumiesięczne dziecko. Jestem oczarowana. Patrzę na to maleństwo w wózku jak po prostu zahipnotyzowana. Tyle już lat staramy się o dziecko, tyle płaczu co miesiąc, tyle bólu za każdym razem, kiedy test ciążowy pokazywał tylko jedną kreskę. Patrzę na ten malutki cud czyjejś rodziny, na to jak słodko śpi. Nagle ten maluszek się obudził, nie płacze, nie marudzi, tylko intensywnie się we mnie wpatruje. I w pewnym momencie to maleństwo uśmiecha się do mnie, a mi ukradkiem łzy lecą po policzku. Nagle wyrwana z myśli o dziecku dostrzegam, że ksiądz jest już przy ołtarzu i zaczyna się modlić, ale ja jestem jak ogłuszona, nic nie słyszę, nie docierają do mnie jego słowa, nie widzę innych ludzi, widzę tylko uśmiech tego dziecka. Szturcham Sylwestra, by też spojrzał na to maleństwo i wystarczyło jedno spojrzenie w jego oczy, żebym wiedziała, że czuje to samo co ja. Słyszę, że modlitwy dobiegają końca, ostatni raz patrzę na maleństwo, marząc o tym, że może któregoś dnia ja zostanę mamą, a ona, jakby rozumiejąc moje myśli, znowu posyła mi najsłodszy uśmiech, jaki było mi widzieć. Tłum ludzi wychodzi z kościoła, idziemy za wszystkimi, jedziemy do Ikei, teraz coś dla mnie. Powinnam czuć radość z zakupów, ale moje myśli ciągle krążą wokół tego dziecka w kościele, ciągle widzę ten uśmiech i mam jakąś nieznośną myśl w głowie. Uwierz. Wracamy do domu. Mąż widzi, że jestem jakaś rozkojarzona, nieobecna. Daje mi przestrzeń i pozwala pobyć samej ze sobą. Niedziela wielkanocna. Spotykamy się dzisiaj z naszą znajomą. Jedziemy obejrzeć aleje kwitnących wiśni w Bonn. No przecież nie do kościoła, nie? Pakuję aparat, ogarniam makijaż, włosy, mąż w międzyczasie poszedł już ze mną na spacer. Pogoda jest piękna, ciepło, słonecznie. To naprawdę będzie dobry dzień. Uwielbiam wycieczki i poznawanie nowych miejsc. Cała niedziela mija dość szybko. Aleja kwitnących wiśni rzeczywiście robi wrażenie. Po drodze zaliczamy dobre jedzonko, kawkę i tak dalej. Wszystko jest super. Słońce ogrzewa moją twarz. Patrzę na ludzi spacerujących ulicami miasta. Obok mnie idzie mąż pochłonięty rozmową z naszą znajomą. A do mnie ciągle wraca obraz tego maleństwa z kościoła. I czuję takie ciepło, ale nie spowodowane promieniami słońca. Ono się we mnie rozlewa. Moja znajoma zauważa, że się uśmiecham i pyta, o co chodzi. Opowiadam jej o tym spotkanym maleństwie, o święceniu pokarmów i o tych zakupach w Ikei. No i jakoś tak temat schodzi na wiarę. Znajoma opowiada o swoim przyjacielu, który był bardzo wierzący, potem się gdzieś pogubił, ale znowu wracał do Boga. Słucham tego i ciągle mam to uczucie, ten jakiś stan taki pchający mnie w jedną stronę. Ciągle w mojej głowie powraca to jedno słowo, w kółko to samo. Uwierz. Poniedziałek wielkanocny. Bez żadnych rewelacji. Leniuchowanie na kanapie, spacerek z psem, dojadanie mazurków. Myślę, że może Bóg mnie karze brakiem dziecka za to, jak żyję? W końcu odwróciłam się od niego w wieku 15 lat. Od 14 lat żyję, myśląc, że sama sobie jestem panią, że nie ma nic po śmierci. Po prostu znikamy z tego świata, ale co jeśli, no właśnie, no co? A jeśli Bóg istnieje? Kurde, głowa mi zaraz eksploduje. Dlaczego teraz pojawiają się u mnie takie myśli? Ja twardo stąpająca po ziemi, realistka, wierząca w rozum i naukę, nagle zastanawiam się, czy Bóg istnieje. W telefonie wpisuję adres naszej polskiej misji katolickiej. Wyskakuje mi strona internetowa i nawet aplikacja. Mówię, kościół się rozwija. Wchodzę w zakładkę kontakt. Przypisane są dwa. Kontakt do proboszcza i do wikarego. Myślę, że proboszcz może okazać się betonem kościelnym, z którym ciężko będzie rozmawiać. Okej, teraz już wiem, że jak bardzo się myliłam. I wybieram wikarego. Piszę maila. Ale kurde, co ja mam w sumie napisać? Cześć, czy możemy się spotkać i pogadać na temat Boga? Czy on w ogóle istnieje? Halo? No nie, no przecież uznam je za wariatkę. Ale dobra, wysyłam wiadomość jakąś taką w stylu, że chciałabym się spotkać i chciałabym pogadać o wierze. Myślę, że pewnie nawet nie zauważy tej wiadomości, albo nie będzie miał czasu, ale w głębi serca coś się we mnie cieszy. Kurde, co się ze mną dzieje? Czy mnie już zaczyna odbijać? Kilka dni później. Powiadomienie o nowym mailu. O, wikary z polskiego kościoła odpisał. Ma dla mnie czas i chętnie się spotka. Kurde, pięknie, nieźle odwaliłam. Pod wpływem chwili napisałem maila i teraz jak ja się z tego wyplątam, jak ja to odwołam i żebym jakoś wyszła z twarzą. No ale kolejna wiadomość przychodzi. Prosi o mój numer telefonu, żeby ustalić termin spotkania. Podaję mu mój numer, nie mija dużo czasu, a dostaję telefon. W słuchawce słyszę całkiem miły, ale rzeczowy głos. Ksiądz Adam wita mnie i mówi, że nie ma co odkładać naszego spotkania, bo kwestie wiary są niecierpiące zwłoki. Umawiamy się na konkretny dzień. Jestem poddenerwowana, ale chyba też szczęśliwa? Matko, dlaczego ja jestem szczęśliwa na myśl o rozmowie z księdzem? Przecież ja niewierząca jestem. Jadę na spotkanie z księdzem Adamem. Co ja mu w sumie powiem? Ej, wiesz co, ja to w sumie większość życia swojego wierzę, że nie wierzę, ale coś ostatnio nie daje mi spokoju. Takie mam pytanko. Bóg to istnieje? Przecież jak on to usłyszy, to się w głowę puknie. Na parkingu przed kościołem widzę księdza. W sumie to nie wygląda jak ksiądz. Chodzi w jakiejś szarej bluzie z kapturem, nie wiem czemu spodziewałem się sutanny i jakiegoś takiego oficjalnego tonu. Zamiast tego, no ochoczo podaje mi rękę, się ze mną wita, zapraszając mnie do biura parafialnego. Siadam naprzeciwko tego człowieka. Z jego oczu bije ciepło, jakieś iskierki radości. I zaczynam opowiadać o Wielkiej Sobocie, o wizycie w kościele, że tam byłam pierwszy raz i o maleństwie, i o ciągłych myślach, i o uczuciu, i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie wiem, w którym momencie zaczynam płakać. Ksiądz Adam podsumował mój wywód pięknym zdaniem, mówiąc: to Pan Jezus się do ciebie uśmiechnął przez to dziecko. Zacząłem dopytywać, jak to jest możliwe, że Pan Jezus może chcieć mnie dla siebie, że jeśli ja sama go kiedyś odtrąciłam, to po co miałbym mnie chcieć i jak ja w ogóle mam mieć szansę na jakikolwiek kontakt z Bogiem, jeśli tyle grzeszyłam. No powiedziałem mu oczywiście, że żyjemy z mężem w związku niesakramentalnym, jakbyście się jeszcze nie pokapowali. Powiedział, że niestety nie może dać mi przez to rozgrzeszenia, ale możemy pogadać i potraktować tę rozmowę jak spowiedź. Mogę mu wszystko powiedzieć, a on zachowa tajemnicę jak na spowiedzi. I ja się nagle otworzyłam jeszcze bardziej. Łzy po prostu zaczęły płynąć bez hamulców. Wyrzuciłam z siebie wszystko, co ciężyło mi od lat. Usłyszałam, że Jezus już dawno mi to wybaczył, tylko że ja muszę wreszcie sobie wybaczyć. No i kolejna fala łez. Boże, siedzę w tej kancelarii, przed obcym gościem, z każdą emocją na wierzchu. Mówię mu wszystko o sobie i nagle czuję takie ciepło i taki spokój. Coś niemożliwego. Czuję troskę i takie zaopiekowanie się mną. Ksiądz Adam na odchodne daje mi karteczkę, a na niej wypisane 3 propozycje, czego słuchać na YouTubie, żeby utrzymać ten płomień wiary, który się we mnie rozpalił. No i właśnie tak trafiłem na kanał ojca Adama Szustaka. Odpalam pierwszy film, jak się modlić. To coś dla mnie, bo ja przecież podczas modlitwy, jak spróbowałem po raz pierwszy, zauważyłem, że ja nawet nie pamiętam słów. Po 40 minutach tego filmu dociera do mnie, że w moim życiu nikt nigdy nie wytłumaczył mi, jak budować relacje z Bogiem. Ja po prostu tylko jako dziecko to klepałem jakieś formułki bez sensu. A on mi wytłumaczył. No to jest noc, mój mąż i pies śpią spokojnie. Ja siadam, wykonuję znak krzyża, zamykam oczy i w myślach mówię: tato, jestem. Jestem tu dla ciebie. I chcę z tobą być. No i wryk. Nie wypowiadam żadnych innych słów. Trwam w tej ciszy, myśląc o tym, że chcę być blisko Boga. Na koniec myślę jeszcze: przyjmę każdą twoją wolę, proszę cię, tylko mnie nie opuszczaj. I zasypiam. Kanał Langusta na Palmie stał się ulubiony. Towarzyszy mi już częściej niż kryminatorium. No nie ćwiartują tutaj, ale konferencje, czytanie Pisma Świętego czy potuczone historie. To wszystko odkrywa przede mną zupełnie nowy świat, o jakim ja w ogóle nie wiedziałam. Chcę poznawać Jezusa jeszcze bardziej. W polskim kościele są organizowane takie spotkania biblijne, no to jadę. Spotkania prowadzi proboszcz, okazuje się być tak samo serdeczną osobą jak wikary, jak głupia. Tak wcześniej o nim myślałam. Czytam psalm numer 38. Jego tytuł to Modlitwa w udręce grzechu. Proboszcz czyta słowa tego psalmu, a we mnie jest jakaś mieszanka bólu i radości i ja się cieszę, że mogę być bliżej Boga i że chcę Mu zawierzyć, ale boli mnie to, jak do tej pory ja żyję po prostu od tych kilkunastu lat. Kiedy ksiądz czyta słowa: lecz ja ufam Tobie, Panie, Ty mnie wysłuchasz, Panie mój Boże, znowu łzy zaczynają leczeć. Szybko ocieram. Psalm czytamy jeszcze kilka razy, potem rozmawiamy na jego temat. Wychodząc ze spotkania, ksiądz mnie zagaja, pyta skąd jestem, ile czasu w Niemczech, czy mam męża i tak dalej. Chwilę rozmawiamy. Wracam do domu, opowiadam mojemu mężowi, jak było na spotkaniu, no i nagle pytam: no, słuchaj, a ty w ogóle to chcesz jeszcze wziąć ten ślub kościelny? Na co mój mąż odpowiada: no ja chciałem i chcę, tylko że się nic nie odzywałem, bo wiem, że ty nie chcesz. Aha, no bo ja chyba już chcę. I tak właśnie dochodzimy do momentu, kiedy zostanę żoną po raz drugi. Znaczy, no wiem, no po raz pierwszy, ale po raz drugi. Znajdujemy się w momencie, w którym czekamy, aż przyjdą z Polski nasze akty chrztu i będziemy brać ślub kościelny. Niesamowite jest to, co czuję na myśl o tym. Jestem taka szczęśliwa. Ja, która jeszcze niedawno krzyczałam, że ślub kościelny to jest mi do niczego niepotrzebny, teraz się uśmiecham, po prostu jak głupia od ucha do ucha, myśląc o tym, że będziemy sobie z Sylwestrem ślubować miłość aż do śmierci w końcu. To, co cieszy mnie równie mocno, to fakt, że będę mogła pójść do spowiedzi. Przygotowuję się do spowiedzi generalnej, No trochę tego jest. Pomagają mi w tym filmiki ojca o spowiedzi, ale pierwszy raz czuję i wiem, po co to robię. Czuję, że pójdę do spowiedzi i stanę przed Jezusem, oddając mu swoje grzechy. Nie czuję krępacji czy oporu przed tym, że będę to wszystko mówić księdzu. Wiem, że on jest tylko pośrednikiem między mną a Bogiem. To będzie moja pierwsza szczera spowiedź. Jesteśmy też na mszy co niedziela. I ja bardzo lubię to. Lubię przyjechać do kościoła trochę wcześniej i w skupieniu siąść w ławce i se pobyć z Jezusem. Czuję wtedy taki spokój i czuję, że On, mój tata, się o mnie troszczy. Moje życie naprawdę było bardzo pokręcone. Często bardzo źle postępowałam, ale od soboty wielkanocnej czuję, jakby ktoś nagle zapalił światło w ciemnym pokoju, w którym byłam. Nie mogłam znaleźć drogi do wyjścia. Ciągle się o coś potykałam. A teraz, kiedy wszystko jest już oświetlone, to ja się nie boję. Nie wiem, czy ta historia nadaje się do twojego podcastu. Skracałam ją jak mogłam. Gdybym chciała opisać wszystko, to wyszłaby pewnie książka. W sumie może zacznę prowadzić pamiętnik. Jeśli to, ojcze, czytasz, to proszę o modlitwę za mnie i za mojego obecnego i przyszłego męża i za to, żeby Bóg nam pomógł spełnić nasze marzenia i obdarzył nas dzieckiem. PS. Info dla ojca. Ja to piszę w dodatkowych informacjach, bo wydaje mi się, że w głównej historii te informacje nic nie wnoszą, ale jak ojciec chce i uzna, że warto, to proszę to przeczytać spokojnie na antenie. To ja przeczytam to. Od kościoła i od wiary odeszłam w tak młodym wieku przez mamę. Ona codziennie prowadziła kościelny terror w domu, od rana do nocy słuchając Radia Maryja, jeżdżąc do kościoła czy na pielgrzymki. I to jeszcze można byłoby znieść, ale ona, wracając z tego kościoła, stosowała przemoc emocjonalną na mnie i mojej siostrze. Wyzwiska obelgi. W wieku 11 lat słyszałam z jej ust codziennie, że jestem kur... Przepraszam. I dziw. Byłyśmy z moją siostrą w domu tylko darmową siłą roboczą. Nie rozumiałam, dlaczego moja mama przy śniadaniu, patrząc na mnie, mówi mi, że jestem dziwką. Przecież miałam dopiero 12 lat. Ona do mnie mówi takie słowa. Z tego chorego domu... Tak rozumiałam religię wtedy. Uwolniłam się w wieku 18 lat. Dopiero 10 lat później zrozumiałam, że nie radzę sobie z tym, co mnie spotkało w dzieciństwie. Poszłam na terapię, która mi pomogła. Odblokowała moje emocje i uczucia i myślę, że dzięki temu w końcu mogłam usłyszeć też Boga. Moja historia może jest bez mięsa, bo myślę, że wracanie do bolesnych wydarzeń z mojego dzieciństwa nic mi już nie da. Ale historia ta chce pokazać, że Bóg może do nas przyjść w najmniej spodziewanym momencie. Przesyłam ojcu kilka fotek naszej rodzinki, mnie, Sylwestra i naszego sierściucha, Luny. Kochani, potem dostałem kolejną wiadomość. Ona przyszła 28 sierpnia, czyli całkiem niedawno. Mirka napisała tak. Jest mała aktualizacja. Taki happy end. W ostatnią sobotę, czyli 26 sierpnia, zawarliśmy sakrament małżeństwa. Bóg zawalczył o nasze serca. Może jeżeli kiedyś ojciec Adam dokopie się do tej historii, to pozna od razu zakończenie. A przynajmniej pierwszą część szczęśliwego zakończenia. I tu jest dołączone zdjęcie młodej, starej pary. Młodej, starej pary. Mirko i Sylwestrze. I Luno, sierściuchu. Bardzo dziękuję za tą historię. Bardzo dziękuję za tą historię. Napisałaś, Mirko, że tu nie ma mięsa. Tu jest najważniejsze mięso świata, bo najważniejszym mięsem świata jest ta noc, kiedy usiadłaś, kiedy mąż spał, kiedy psiura spała i powiedziałaś najważniejsze słowa. Najważniejsze. Tato, jestem. Jestem tu dla ciebie. I chcę z tobą być. Żadna inna modlitwa nie istnieje. To jest jedyna modlitwa. Tato, jestem. Kochani, tą historię pewnie warto byłoby przeczytać, jak będzie Wielkanoc, nie? W sensie, jak będzie ostatni tydzień przed Wielkanocą, będzie się zbliżała Wielka Sobota, bo bardzo by pasowała, nie? Ale jak ją zobaczyłem, jak sobie ją znalazłem ostatnio, to stwierdziłem, że nie, że trzeba to czytać. Bo to jest bardzo piękna historia. Zobaczcie, to jest historia nawrócenia. Mam nadzieję, że się, Mirko, nie obrazisz. Najbardziej prozaiczny sposób świata, nie? Wiecie, że wszyscy katolicy polscy na świecie najbardziej obchodzą Wielką Sobotę, nie? Czyli święcą jajca. Jak pojedziecie gdziekolwiek, czy to w Polsce, czy na emigrację, to Wielkanoc ludzi niekoniecznie w kościele spotkacie. W niedzielę to już na pewno nie. Ale na święcenie jajców na pewno będą. I my uwielbiamy w kościele się na tym wyżywać, nie? O, ci to tylko takie tradycje praktykują. No i właśnie tam. Właśnie tam. Tata znalazł swoje dziecko. Właśnie tam tata w niebie znalazł swoje dziecko Mirkę. Żeby się z nią spotkać. Żeby wpuścić pierwszy haczyk do jej serca. Żeby zostawić jej jedno słowo, uwierz. Właśnie tam. I to jest takie piękne w tej historii. Oczywiście w tej historii jest też genialny ksiądz Adam, który jej polecił mój kanał, to oczywiste, nie? To oczywiście żartem. Ale to jest w ogóle strasznie fajne. Księże Adamie, nie mam pojęcia, czy będziesz tego słuchał, ale jeśli tak, to dziękuję ci za to, że no właśnie, nie wstydziłeś się polecać tego mojego śmiesznego kanału, który, jak mam nadzieję, pomógł też, który potem zbliżył. Dziękuję ci w ogóle, księże Adamie, dziękuję ci też, księże proboszczu. To jest wielki skarb, że Mirka trafiła na dwóch dobrych księży. Pięknych, otwartych, kochających, nieosądzających, przyjmujących. Super robotę tam chłopaki robicie. Fajnie, że stworzyliście takie miejsce. Kurczę, z ludźmi Biblię czytacie. Co może być lepszego? Dzięki ci, proboszczu, za to, że to robisz. Kochani, to jest dobra historia. To jest historia tak, o kilkunastoletnim pogubieniu, o złym dzieciństwie. Aczkolwiek, Mirko, twoja mama musiała być osobą prawdopodobnie sama bardzo nieszczęśliwą. I ona potrzebuje tak samo miłości jak ty. Nie chcę, Panie Boże, usprawiedliwiać tego, co mówiła, tego, co robiła, ale ona jest tak samo złakniona miłości naszego taty, jak każdy z nas. Ty też jej nie osądzaj, Mirko. Nie chodzi mi o to, że masz nie nazywać zła po imieniu, tak, jak się wydarzyło, trzeba je nazwać. Ale nie skreślaj jej. Tak jak Pan Bóg nie skreślił ciebie. To jest historia o dobrych ludziach, o dobrych księżach, o przyjaciołach, o dziecku uśmiechającym się. I o tej nocy, i o tej modlitwie. Bardzo dziękuję wam, kochani, Mirko i Sylwestrze, za tę historię. Dziękuję wam za aktualizację. Bardzo pięknie na tym zdjęciu wyglądacie. Bardzo pięknie na tym zdjęciu wyglądacie. Szkoda, że nie mogę go pokazać w podcaście. A tu mamy tylko audio. I dzięki też za zdjęcia, to wcześniej, z tego wcześniejszego maila, waszego sierściucha. To taki rzeczywiście jamnik mieszany trochę. Ja sam miałem 3 jamniki, w sensie rodzice moi mieli, więc jamniki mi się bardzo dobrze kojarzą, a on ma rzeczywiście śliczny pyszczek. Dzięki wam za to. Modlę się za was, błogosławię wam. Jeżeli taka będzie wola Pana Boga, to modlę się o to, żeby dał wam potomstwo. Ale jak już jego macie, jak już z nim będziecie, cała reszta jest tylko dodatkiem. I on będzie wiedział, co ma wam dać. Co jest wam potrzebne, a co nie. Co da wam szczęście, a co wcale do niego nie jest potrzebne. To już jemu zaufajcie. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj. W tej naprawdę bardzo pięknej historii. O tym, jak Bóg szuka ludzi i jak my dajemy się znaleźć. I to wystarczy. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. I do usłyszenia za tydzień w kolejnej potłuczonej historii. Z Bogiem, wszystkiego dobrego, dobranoc. Pa, pa.